Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wspólnotowe metody czytania Biblii, część pierwsza. W liście do biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej pod tytułem Orationis Formas, który 15 października 1989 roku wydała Kongregacja do Spraw Nauki Wiary, czytamy, że istnieje ścisły związek między objawieniem i modlitwą. Dlatego Kościół zawsze poleca lekturę Słowa Bożego jako źródła modlitwy chrześcijańskiej i równocześnie zachęca do odkrywania głębokiego sensu Pisma Świętego poprzez modlitwę, by czytanie Biblii stało się rozmową między Bogiem a człowiekiem. Tę zachętę do czerpania inspiracji na modlitwie z Pisma Świętego podejmują współczesne zrzeszenia chrześcijańskie, potocznie zwane ruchami lub wspólnotami, których jedną z charakterystycznych cech jest grupowa lektura i rozważanie Słowa Bożego. Niemal każde z takich zrzeszeń ma wypracowane własne metody modlitewnego rozważania Biblii, przy czym wiele z nich jest do siebie bardzo podobnych. Stąd jest rzeczą wprost niemożliwą, abyśmy w ramach naszego cyklu zaprezentowali wszystkie te metody. Zresztą nie o to też chodzi. Celem podjętej tu refleksji jest jedynie pokazanie przejawów pobożności biblijnej, która znajduje wyraz w przykładowych sposobach lektury Pisma Świętego, jakie odbywają się w duchu skupienia i modlitwy. Tę wielość metod i form modlitewnego odczytywania Biblii proponowałbym podzielić na trzy grupy. Pierwsza – spotkania studyjne, w których akcent położony jest bardziej na poznawanie treści i teologicznego przesłania świętego tekstu. Dalej – spotkania modlitewno-medytacyjne, jako druga grupa, które, jak wynika z samej nazwy, traktują Słowo Boże jako zaproszenie do dialogu z Bogiem we wspólnocie, oraz trzecia grupa to świadectwa swojej wiary inspirowane Pismem Świętym. Jeśli chodzi o metody, które zostały określone jako spotkania studyjne, to szczególnie poleca się je w grupach o niskim poziomie znajomości Biblii i prawd wiary, jak również w grupach początkujących. Omówię tu przykładowo dwie takie metody, jedną bardziej tradycyjną, drugą bardziej współczesną. Pierwsza z nich to krąg biblijny. Ta metoda powstała i rozwinęła się w środowiskach młodzieżowych działających w ramach francuskiego ruchu chrześcijańskiej młodzieży robotniczej Jeunesse Ouvrière Chrétienne, czyli tak zwany JOC, oraz niemieckiego ruchu Christliche Arbeiterjugend Deutschlands. Przyjęta nazwa krąg biblijny wskazuje na pewien charakterystyczny rys tych spotkań modlitewno-dyskusyjnych, a mianowicie, że ich uczestnicy mają być zaangażowani, zasiadając w kręgu, aby się wzajemnie widzieć i nawiązywać ze sobą emocjonalną więź. Spotkaniu przewodniczy odpowiednio przygotowany lider, praca zaś przebiega w dwóch etapach. Po wstępie, na który składa się wspólna modlitwa i proklamacja wybranego fragmentu Pisma Świętego, następuje egzegetyczne wyjaśnienie tekstu. W drugiej części spotkania podejmuje się próbę zastosowania wniosków z analizy tekstu do własnego życia w jego aktualnych uwarunkowaniach. Krąg biblijny czasem jest prowadzony w nieco zmodyfikowanej formie, właściwej dla bardziej zaawansowanych w znajomości Pisma Świętego. Otóż na wybrany lub zadany temat wyszukuje się odpowiednie teksty biblijne, nad którymi toczy się potem rozmowa, dyskusja prowadząca do pogłębienia w atmosferze modlitwy. To oczywiście wymaga na tyle dobrej znajomości treści Biblii, aby w miarę szybko odnaleźć odpowiednie cytaty. Dużą pomocą w tym względzie może być konkordancja, a więc alfabetyczny spis wszystkich rzeczy, wszystkich słów występujących w Piśmie Świętym ze wskazaniem miejsc, gdzie one się znajdują. Bardziej nowoczesną metodą spotkań studyjnych jest tak zwana metoda Västerås. Nazwa pochodzi od szwedzkiego miasta, gdzie we wspólnocie protestanckiej metodę tę zastosowano po raz pierwszy kilkadziesiąt lat temu. Na marginesie dodam, że w tym mieście, jednym z najstarszych w Skandynawii, położonym około 100 km na zachód od Sztokholmu, w XVI wieku król Gustaw I ogłosił zmianę religii państwowej z katolicyzmu na protestantyzm. Wspomniana metoda jest bardzo prosta, a przy tym dość absorbująca. Nadaje się zarówno do indywidualnego, jak i grupowego medytowania nad Biblią. Polega na tym, że w pierwszej części spotkania każdy uczestnik na własnym tekście Pisma Świętego, na medytowanym fragmencie, stawia trzy znaki graficzne. Pytajnik przy zdaniu lub wyrażeniu, które jest dla niego niejasne lub niezrozumiałe i wymaga wyjaśnienia. Wykrzyknik obok zdania, które robi na nim wrażenie i jest czymś w rodzaju oświecenia, którym chciałby się podzielić z innymi. Strzałkę natomiast tam, gdzie znajduje treści, które odnosi szczególnie do siebie, do swojego życia. W drugiej części spotkania w trakcie rozmowy każdy zgłasza miejsca zaznaczone pytajnikiem, aby z pomocą prowadzącego i pozostałych uczestników, a niekiedy przez sięgnięcie do odpowiedniej literatury, wyjaśnić wątpliwości. Potem następuje dzielenie się treściami zaznaczonymi wykrzyknikiem, a wreszcie miejsca zaznaczone strzałką stają się przedmiotem wspólnego dzielenia i modlitwy. Czasem modyfikuje się tę dość prostą metodę w ten sposób, że stosuje się do tych samych znaków różne kolory, odpowiednio stopniując na przykład ważność zaznaczanych fraz. Przejdźmy teraz do drugiej grupy metod wspólnotowego czytania i rozważania Słowa Bożego, które mają na celu nie tyle samo poznawanie treści biblijnych, co raczej uczynienie ich podstawą osobistej modlitwy. Omówię przykładowo trzy z nich, z którymi zetknąłem się jeszcze w czasach licealnych w ramach mojej formacji oazowej. Otóż pierwszą z nich jest ewangeliczna rewizja życia. Podobnie jak wspomniany krąg biblijny, metoda ta zrodziła się w środowisku międzywojennego francuskiego ruchu chrześcijańskiej młodzieży robotniczej JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Wśród wielu sposobów studyjnego czy modlitewnego pochylania się nad Biblią, ta metoda wyróżnia się od innych tym, że o ile w pozostałych zawsze punktem wyjścia jest Słowo Boże, od którego podąża się do spraw codziennych, to w tym przypadku jest odwrotnie. Punktem wyjścia jest codzienne doświadczenie życiowe. Wychodząc od konkretnego wydarzenia, biorący udział w spotkaniu, dochodzą do Słowa Bożego, w świetle którego szukają chrześcijańskiego sensu tegoż wydarzenia. Temu kierunkowi myślenia odpowiada sekwencja trzech aktów, znajdujących zresztą zastosowanie w wielu podobnych analizach ludzkich zachowań. Na przykład są to trzy etapy. Widzieć, po francusku voir, osądzić, juger, i działać, agir. Widzieć, osądzić, działać. Chodzi więc o to, aby widzieć konkretne wydarzenia czy sytuacje, ocenić je w świetle Słowa Bożego, zwłaszcza Ewangelii, i podjąć konkretne działania zgodnie z tą chrześcijańską oceną. W omawianej metodzie trzeba zwrócić uwagę na nowy i oryginalny element, jakim jest przede wszystkim wybór punktu wyjścia, a mianowicie wspomniane konkretne aktualne wydarzenie, w które w jakiś sposób uczestnicy spotkania są zaangażowani. Nie jest to więc jakaś abstrakcyjna sytuacja, oderwany od rzeczywistości kaznodziejski przykład, ale realne doświadczenie życiowe. Ponadto metoda ta ma charakter dialogowy, angażujący wszystkich biorących udział w spotkaniu i wymaga od nich dobrej znajomości tekstu biblijnego, aby znaleźć odpowiednie cytaty do oceny analizowanej sytuacji. Oprócz wybitnego waloru pedagogicznego, na podkreślenie w ewangelicznej rewizji życia zasługuje również to, że taki sposób myślenia odpowiada stylowi współczesnego uprawiania teologii, która czasem bywa określana jako teologia znaków czasu. Można więc mówić o doktrynalnych podstawach proponowanej tu metody. Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym, Gaudium et Spes, stwierdza bowiem, że Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości. Każde wydarzenie jest znakiem obecności Boga w świecie. Jest włączone w dzieje Królestwa Bożego, ponieważ Bóg w tych faktach działa w sposób tajemniczy, widoczny dopiero w świetle żywej wiary. Konkretne wydarzenie, podobnie jak słowo, jest znakiem, który trzeba odczytać za pomocą właściwego klucza. I właśnie metoda ewangelicznej rewizji życia i metody zbliżone do niej dają taki klucz służący do chrześcijańskiej interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Nie trudno się domyśleć, że metoda ta, metoda ewangelicznej rewizji życia, domaga się żywej wiary. Jeśli tylko wiarą można otworzyć się na Boga, który się objawia i mówi do człowieka przez swoje słowo, to tak samo tylko okiem wiary można dostrzec obecność Boga w zwykłych wydarzeniach codzienności. Ożywieniu tej wiary służy omawiana tu metoda ewangelicznej rewizji życia. Natomiast o innych metodach wspólnotowego rozważania Pisma Świętego powiem następnym razem.